To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Choć susza kojarzy się głównie z upalnym latem, w tym roku problem narasta już od pierwszych miesięcy roku, zwraca uwagę Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jak podkreśla uczelnia, niewielkie opady, niski poziom wód i szybko przesychająca gleba sprawiają, że sytuacja hydrologiczna w wielu regionach Polski budzi coraz większy niepokój. Dodatkowym sygnałem alarmowym jest pożar lasów w Puszczy Solskiej. Co więcej, obecne warunki mogą być zapowiedzią pogłębiających się problemów z dostępnością wody w kolejnych tygodniach i miesiącach. Porozmawiam teraz o tym z moim gościem, którym jest pan profesor Tomasz Kałuża, kierownik Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Panie profesorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, jak bardzo poważna jest obecna sytuacja hydrologiczna w Polsce i czy możemy mówić o kryzysie?
Można powiedzieć, że ta sytuacja jest poważna i staje się coraz bardziej, nazwijmy to nawet, no nie będę tutaj ukrywał takiego troszeczkę mocniejszego słowa, to staje się coraz bardziej, można powiedzieć, dramatyczna, praktycznie z dnia na dzień. To znaczy obserwujemy coraz niższe stany wody na naszych wodowskazach. Obserwujemy coraz niższe poziomy wód gruntowych, obserwujemy coraz niższe poziomy wody w naszych studniach, a poza tym widzimy to, co się dzieje w przyrodzie, w środowisku. Tu wymienił pan ten pożar lasu, to można powiedzieć no, taki sygnał, że dzieje się źle. No, widzimy, co się zaczyna dziać też na polach. Także jest to, można powiedzieć, ten moment, gdzie rzeczywiście no, trzeba wskazywać na doniosły problem, jakim jest po prostu brak wody.
I to są te główne przyczyny suszy, oczywiście brak opadów. Panie profesorze, a jakie regiony Polski są najbardziej dotknięte suszą i jakie są tego konsekwencje dla lokalnych społeczności i dla rolnictwa?
Można powiedzieć, że tradycyjnie ten powtarza się już od lat schemat obszarów najbardziej narażonych na deficyty wody. To jest pas tutaj nizin i tutaj no, nie ukrywam, że Wielkopolska tutaj króluje, ale ten problem oczywiście przenosi się też na pozostałe tutaj województwa, pozostałe regiony. No tam wszędzie, gdzie te opady są tak niewielkie, albo praktycznie ich w ogóle nie ma, a z drugiej strony no, w okresie zimowym nie nastąpiła, można powiedzieć, odnowa tych zasobów poprzez tutaj proces wytapiania się wody z pokrywy śnieżnej, co zawsze było takim naturalnym procesem tutaj zasilania wód gruntowych. Tutaj akurat w tych regionach te dopady śniegu były bardzo, bardzo niewielkie, także tutaj też zabrakło tego dodatkowego czynnika, tej retencji śnieżnej, z której na początku tutaj tego sezonu wegetacyjnego zawsze dostawaliśmy taki, można powiedzieć, zastrzyk wody. No i w tym roku to można powiedzieć, to się zamieniło w taką, że tak powiem, bardzo słabą kroplówkę. Także tej wody jest rzeczywiście coraz mniej.
Panie profesorze, a od kiedy państwo obserwują takie no, wyraźne sygnały, że tych opadów jest znacząco mniej i ten poziom wód jest bardzo niski?
Można powiedzieć, no to będzie tutaj truizmem, jeżeli powiem, że ten problem narasta, że my go już obserwujemy od wielu dekad. Przypomnę, że takim pierwszym mocnym sygnałem, że coś się złego dzieje, to jest tutaj przełom lat, tutaj 90, 91, wtedy nawet ukuto takie pojęcie jak stepowienie Wielkopolski, z czym do końca się tutaj nie jestem nie chciałbym się tutaj zgodzić. Natomiast to była ten pierwszy okres tam kilku lat, gdzie rzeczywiście no, dostrzeżono ten problem deficytów wody, deficytów retencji. Od tego czasu też, od razu chciałem nadmienić, no, pojawiły się różnego rodzaju programy, które miały na celu, można powiedzieć, zająć się tym problemem. Ale
działają?
Wracając, to zaraz może tutaj dokończę. Natomiast od tego czasu coraz te epizody, to już, one już nie są epizodami, tylko to, że tak powiem, to weszło do stałej praktyki. To, że te kolejne lata, kolejne, można powiedzieć, okresy stają się coraz bardziej krytyczne pod względem tych zasobów wodnych. Oczywiście jest to przerywane momentami, kiedy mamy tej wody zdecydowanie za dużo, czy mamy po prostu powodzie. Ale ja pamiętam tutaj te takie sytuacje, kiedy nawet pojawiało się jakieś wezbranie, powódź i dosłownie 2 tygodnie po odpływie wody na nowo pojawił się problem no, braku tych zasobów wodnych. I teraz
Bo
wracamy
tak
do
niski jest poziom wód, tak?
Słucham?
Bo tak niski jest poziom wód?
Tak niski jest ten poziom, tak jest. Utrzymują się stany średnie, ale dominują te niskie i to tutaj, no patrząc też za oknem na sytuację, która się rozgrywa tutaj, no nie widać tutaj za bardzo możliwości, żeby to się mogło w ciągu tutaj już okresu czasu poprawić. Także tu no, bez opadów, no tutaj bez wpływów powierzchniowych. Przy czym chciałem od razu powiedzieć tak, że nawet te opady, które by się tutaj mogły pojawić, nawet takie opady ciągłe, kilkudniowe, one są w stanie nam poprawić, tak nazwijmy to wizualnie, tą sytuację, czyli ta woda rzeczywiście pojawi się w naszych strumieniach, naszych potokach, gdzieś tam też w jakichś takich nawet miejscach bezodpływowych te nasze jakieś tam starorzecza czy oczka wodne się tutaj mogą wypełnić. Natomiast problem leży znacznie głębiej, czyli pod naszymi nogami, czy pod naszymi stopami, czyli tutaj to zasilanie wód gruntowych i to jest taki stały zasób, który stanowi naszą taką, można powiedzieć, rezerwę strategiczną i my tu już obserwujemy właśnie od wielu lat coraz większe obniżenie się tego poziomu wód właśnie gruntowych.
Czyli rozumiem, że sytuacja nie ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach i raczej powinniśmy się przygotować na dalsze pogorszenie, tak?
No nie chciałbym tutaj no, jakoś tutaj tak nadmiernie straszyć i nie chciałbym się tutaj zamieniać w jakąś tam wróżkę, bo tak jak mówiłem, może się tak zdarzyć, że kolejny front atmosferyczny przyniesie nam te opady, ale tak jak mówiłem, odnowienie, można powiedzieć, ustabilizowanie tych zasobów, no, wymaga wielomiesięcznych, ja bym się nawet tutaj pokusił o określenie, że nawet wieloletnich odnowy tych zasobów, no poprzez właśnie tutaj to zasilanie, czyli te działania, które będą ograniczać, można powiedzieć, spływ powierzchniowy na rzecz tej infiltracji, zasilania kolejnych tutaj, można powiedzieć, warstw gruntu. My z tej wody potem czerpiemy, z tej wody też czerpią rośliny. Ta woda potem też, można powiedzieć, wraca do naszych rzek. Także tu jest, można powiedzieć, ten zasób, o który trzeba się martwić.
No i teraz to powracające pytanie, jakie działania mogą podjąć władze lokalne, władze krajowe, żeby złagodzić skutki suszy? I słyszałem, że są już jakieś plany, inicjatywy w tym zakresie, tylko no efekty.
No efekty, no właśnie. No, Na te efekty pewnie przyjdzie nam jeszcze dosyć długo poczekać, bo ja tutaj zacząłem już o tym wspominać, że od lat 90. mamy różnego rodzaju programy, projekty związane z budową małej retencji, z retencją leśną i to są często bardzo, bardzo interesujące, bardzo ważne rozwiązania, które w wielu miejscach lokalnie potrafią troszeczkę nam tutaj pomóc. Natomiast sytuacja, z którą się tutaj mierzymy, to rzeczywiście wymaga, można powiedzieć, takiego spojrzenia na te problemy związane z wodą, jako na, można powiedzieć, taki zasób strategiczny i szukanie takich rozwiązań, które będą zapewniać bezpieczeństwo mieszkańców, gospodarki, przemysłu, też i środowiska, naszego rolnictwa, które jest tutaj uzależnione od tych zasobów wodnych. Także tu od tego na pewno nie uciekniemy i mówię, to, że nawet gdzieś tam popada, to wcale nie będzie oznaczać, że ten problem tutaj chwilowo mamy za sobą.
Panie profesorze, a jakie są długoterminowe prognozy dotyczące dostępności wody w Polsce?
Powiem tak, jeżeli chodzi o zasilanie tutaj wodociągów, oczywiście oprócz jakichś tam problemów, które gdzieś tam się mogą pojawiać, generalnie te zakłady wodociągowe starają się tą wodę dla mieszkańców, nazwijmy to, dostarczać. Natomiast mogą, tak już mówiłem, mogą być problemy tutaj, jeżeli chodzi o rolnictwo. Nasze rolnictwo jest, można powiedzieć, w większości zasilane wodą opadową. Systemy związane z nawodnieniami i tak dalej są praktycznie marginalnymi tutaj rozwiązaniami, bo dotychczas ten model się, nazwijmy to, sprawdzał, on był po prostu takim modelem niskokosztowym. Natomiast w pewnym momencie chyba trzeba będzie też zacząć o tym myśleć troszeczkę bardziej poważnie, że to rolnictwo bez tutaj zapewnionych zasobów wodnych, bez pewnych gwarancji, w wielu miejscach możemy mieć po prostu problemy, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o żywność. To jest już, można powiedzieć, poważny problem. Druga rzecz to woda, która jest potrzebna dla systemów chłodniczych, bo większość elektrowni zaczynając od elektrowni atomowych, a skończywszy nawet na elektrowniach tutaj gazowych, to tutaj ta woda do tych procesów tutaj chłodniczych jest niezbędna. Już mieliśmy takie momenty, kiedy niektóre bloki energetyczne musiały być albo wyłączane, albo tutaj ograniczona produkcja, bo tej wody było po prostu albo za mało, albo i temperatura po prostu była za wysoka. Także to jest kolejne wyzwanie, z którym te deficyty wody skutkują.
Dojdziemy do tego, panie profesorze, że będziemy odsyłać wodę z Bałtyku?
Są oczywiście kraje, to też i europejskie, które w ten sposób sobie radzą, natomiast...
Które to są gigantyczne koszty.
To są gigantyczne koszty i to już jest, można powiedzieć, akt desperacji. My zamiast tą wodę, nazwijmy to, ocalać z Bałtyku i ją pompować do centralnej części Polski, znacznie tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tej wody, która się gdzieś tam pojawia się na przykład w czasie takich gwałtownych wezbrań, jakichś takich sytuacji powodziowych i tą wodę trzeba wtedy, można powiedzieć, na gwałt, jeżeli są takie możliwości, zatrzymywać, retencjonować, nawet w tych często już dosyć niepopularnych, dużych zbiornikach, bo to jest ta woda, która potem, można powiedzieć, będzie nam pracować, będzie przez nas możliwe do wykorzystania przez następne miesiące, kiedy tej wody po prostu będzie brakować.
No i tym bardziej są potrzebne strategie, które mogą pomóc w zarządzaniu zasobami wodnymi w obliczu tych zmian klimatycznych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Tomasz Kałuża, kierownik Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
Również bardzo dziękuję i życzę też spokojnego wieczoru i mówię, miejmy nadzieję, że tutaj najbliższy okres troszeczkę nam złagodzi tą sytuację taką kryzysową. Natomiast tak jak pan mówił, trzeba o tym naprawdę myśleć już poważnie w tym momencie, a nie czekając na po prostu bardzo negatywne skutki. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia, a w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.